To, o czym opowiada dzisiejsza Ewangelia, trwa przez wieki. Chrystus wciąż żyje wśród nas, naucza nas, świadczy swoją cudowną opiekę. Fakt rozmnożenia chleba ponawia się codziennie. Chrystus mnoży chleb swojego słowa na posilenie naszych dusz. Mnoży także cudownie inny chleb. Ewangelia wiąże ten cud rozmnożenia chleba z zapowiedzią Eucharystii. Nasz Pan zechciał od początku związać ściśle Eucharystię i kapłaństwo. Przez wieki idą całe zastępy kapłanów, którzy płacili cenę najwyższą za wierność Chrystusowi, Eucharystii i Kościołowi. Dziś przypada dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego, które główne obchody odbywają się tutaj, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Jak dobrze wiemy, w czasie II wojny światowej zginęło blisko 3000 polskich duchownych, co stanowiło 20% przedwojennego duchowieństwa. Ponad połowa z duchownych diecezjalnych i zakonnych poddana została represjom. W niemieckim obozie w Dachau zamordowano blisko 900 duchownych z Polski, spośród 1700 ponad więzionych tam polskich księży i biskupów. Wiemy też dobrze, że tam właśnie, w obozie koncentracyjnym niemieckim w Dachau, 22 kwietnia 1945 roku kapłani zawierzyli się świętemu Józefowi i ślubowali, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do świętego Józefa Kaliskiego i szerzyć jego kult. To cudowne ocalenie nadeszło 29 kwietnia 1945 roku. Kapłani ten ślub spełnili i dotrzymali słowa wypowiedzianego w akcie zawierzenia świętemu Józefowi. Diecezja włocławska, należąca do najstarszych w Polsce, i jej prezbiterium ma szczególny tytuł do pielgrzymowania do Kalisza. Nie tylko z tego powodu, że przed ostatnią reorganizacją struktur diecezjalnych Kalisz należał do diecezji włocławskiej, a święty Józef jest nadal jej głównym patronem, ale i z tego powodu, że II wojna światowa była dla diecezji włocławskiej okresem największych prześladowań, jakich nie zaznała w żadnym etapie swoich 900-letnich dziejów. Poniosła ona ogromne straty personalne. Na 444 duchownych pracujących w diecezji 1 września 1939 roku zostało zamordowanych 220 kapłanów, 9 kleryków i biskup Michał Kozal, biskup pomocniczy włocławski. To właśnie on, będąc w obozie, starał się umacniać innych więźniów i kapłanów. Przypominał im m.in. piątkowe drogi krzyżowe i mówił: tam wam przewodziłem w sutannie, w komrze i stule, dziś tu przewodniczę wam w pasiaku. To cała różnica. Trzeba byśmy to specjalnie przeżyli. Bóg ma specjalne zamiary. Innym razem skierował do nich słowa: od przegranej, orężnej, bardziej przeraża upadek ducha. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga. Tchórzostwo, jako szczególny rodzaj zwątpienia, jest matką wszelkich zaniedbań, ucieczek i zdrad. W innym liście pisał: życie byłoby niełatwe do zniesienia, gdybyśmy nie czerpali pociechy z sił z naszej całej postawy duchowej. Teraz rozumie się doskonale, co to znaczy zakotwiczyć swoją osobowość w Chrystusie i kapłaństwo przeżywać w cierpieniu. Jestem Panu Bogu głęboko wdzięcznym właśnie za to. O sobie natomiast pisał niewiele i zawsze uspokajał swoich bliskich. Pisał: uspokój proszę moich krewnych, zwłaszcza siostrę, że nie potrzebują martwić się o mnie. Na razie jestem zdrowy, reszta i przyszłość jest w ręku Boga. Pracy mogę jeszcze bez trudności podołać. Pisał tak w sierpniu 1942 roku. Czytając te i inne wspomnienia kapłanów męczenników, uświadamiamy sobie, że zarówno dziś, jak i zawsze, najważniejszym dla kapłana jest to, aby naprawdę był mężem Bożym. Kapłan nie musi być uczonym, nie musi znać się na wszystkim, ale musi być mężem Bożym. Kapłan musi być człowiekiem, po którym widać, że się modli, że wierzy, człowiekiem, który ucieleśnia świętość. Pierwszej cechy, której się od kapłana oczekuje, nie jest talent organizacyjny czy intelektualna wyższość, lecz coś ze świętości. Nie będzie mógł sprawować tej posługi ktoś, kto wewnętrznie nie zbliży się do Boga, kto nieustannie nie rozmawia z Panem. Dlatego modlitwa jest tak ważna. Wielu kapłanów wykazuje wspaniały, godny podziwu zapał, a jednak nie jest on skierowany tam, gdzie powinien być. Tak iż aktualne stają się słowa proroka Geusza: siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Każdy kapłan, by wypełnić swoją posługę, potrzebuje osobistej relacji z Chrystusem. Ale to nie może oznaczać zamknięcia się w prywatności. Wręcz przeciwnie, oznacza to otwarcie na wspólnotę Kościoła. Bóg nie prosi nas, księży, abyśmy zbawili Kościół albo naprawili świat. To jest w Jego rękach. Prosi o coś prostszego i ważniejszego. Prosi o wierność i niesienie Jego uzdrawiającej obecności wśród Jego i naszego ludu. Żyjemy w epoce niejednoznaczności i w takich czasach jasność w kwestii prawdy, podanej jednak z łagodnością, cierpliwością i zrozumieniem, jest darem bezcennym. Słabo uformowane, niedojrzałe sumienie to dzisiaj jedno z największych wyzwań, które stoją przed Kościołem, także w Polsce. Pamiętajmy, że nie znajdziemy szybko łatwego wyjścia z problemów moralnych i społecznych, które Kościół jest dzisiaj zaplątany. Bóg prosi nas, kapłanów, abyśmy w środku tego wielkiego zamieszania mówili prawdę i nią żyli. On bowiem, Bóg, ogarnia swoim spojrzeniem całą historię i mierzy inną miarą niż my. Często mamy zupełnie błędne pojęcie o tym, co jest dobre, a co złe, właściwe, a co nie. Często nasza perspektywa jest bardzo zawężona. Podchodzimy do spraw i rzeczy wybiórczo, stronniczo, fragmentarycznie. Żalimy się na kryzysy, które dotykają ludzi, zarówno Kościół, jak i świat. I wydaje nam się, że dobro zaczyna ponosić klęskę. Ale Bóg patrzy dalej, szerzej i głębiej. On widzi, że kryzysy ludzkości to kryzysy wzrostu. On widzi, że Kościół oczyszcza się, i uszlachetnia w przeciwnościach, których doznaje. Wracamy do dzisiejszej Ewangelii. Tłum zamierza obwołać Jezusa królem. Jezus nie zgadza się na to, by tłum obwołał go królem na swoich warunkach. Ewangelie pokazują, że Jezus odrzuca pokusę bycia Mesjaszem innym niż ten, który pełni wolę Ojca. Kościół staje także przed taką pokusą, stać się Kościołem innym niż ten, który pełni wolę Ojca. Jakże często zaleca się Kościołowi, i to przez duchownych i świeckich, aby unowocześnił swoje nauczanie, zwłaszcza na temat moralności. Wielu na tym świecie akceptuje Kościół, jeśli ten postępuje zgodnie z ich oczekiwaniami. Kościół jednak zawsze musi pełnić wolę Ojca i jeśli jest to konieczne, musi zostać wyszydzony, a nawet odrzucony, jak jego Pan. Tylko taki Kościół może pozostać wiarygodnym świadkiem, który prowadzi ludzi do zbawienia w Chrystusie. W dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich apostołowie uwolnieni po tym, jak ich, podobnie jak Jezusa, ubiczowano, godnym podkreślenia jest fakt przeżywania przez nich radości z powodu zniewag doznanych z racji umiłowania Jego imienia. Dobrze wiemy z historii, że był to czas szybkiego rozwoju Kościoła. Wspólnot. Było to możliwe między innymi dzięki gorliwości, z jaką apostołowie głosili dobrą nowinę, jak również dzięki temu, że żadne zastraszenie, groźby, ani nawet chłosty i więzienie nie były zdolne ich powstrzymać od świadczenia o Jezusie. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Tak modlą się kapłani w modlitwie eucharystycznej. Tak, dziękujemy Ci, Boże, że możemy stać przed Tobą. To jest dziękczynienie nas wszystkich, dziękczynienie za kapłaństwo, które Chrystus dał swojemu Kościołowi. Cóż może być piękniejszego, niż stać przed żywym Bogiem, służyć Mu, a przez to służyć światu. W tym podziękowaniu w tajemniczy i pokorny sposób zawarta jest także najgłębsza istota kapłaństwa. Wdzięczność za to, że możemy sprawować Eucharystię, mówić ja Chrystusa, to jest ciało moje, to jest krew moja. Wdzięczność za to, że przez posługę kapłańską On sam wchodzi między nas, rozdaje nam siebie i stale na nowo nas podnosi. W wypowiedziach ostatnich papieży święty Józef jest przedstawiany jako patron kapłanów i przykład kapłańskiego życia. Szczególnie akcentuje się zakorzenienie świętego Józefa w życiu wewnętrznym. Święty Józef stanowi przykład pokornego przyjęcia tajemnicy przychodzącego Chrystusa oraz ufnej troski o Niego. Podobnie winien kapłan z pokorą sprawować Eucharystię i rozdzielać chleb pański. Tylko ten, kto jak święty Józef potrafi z pokorą realizować swoje powołanie, odkryje wielkość życia codziennego i zrozumie, że Chrystus przychodzi codziennie po cichu, ukryty w sakramencie, jako pokarm na życie wieczne. I my, kapłani obecnego czasu, tutaj w Sanktuarium Narodowym, polecamy się opiece i wstawiennictwu świętego Józefa. Jakbyśmy się chcieli do Niego dzisiaj zwrócić? Podporą w trudnościach, pociechą nieszczęśliwych. Może jednak Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, a z całą pewnością święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Amen.